Poniedziałkowej tradycji musi stać się zadość. Kolejne spotkanie z podlaskimi policjantami przed nami. Skupiamy się głównie, jak zwykle oczywiście w poniedziałki, na pracy dzielnicowych. Dziś naszymi gośćmi w studiu są aspirant sztabowy Jan Bachmura, starszy dzielnicowy z Komisariatu Policji 4 w Białymstoku, dzielnicowy fragmentu osiedla Nowe Miasto. Fragmentu, bo osiedla jest bardzo duże, tak? Panie
aspirancie? Tak, kłaniam się Państwu, witam Państwa. Mój rejon, z którym pełnię służbę, to jest, mieści się między ulicami Żeromskiego a ulicą transportową do Dibuła.
Ten stopień, o którym przy chwilę mówiłem, starszy dzielnicowy, to poważnie brzmi, ale faktycznie tak jest, że pan już od dłuższego czasu jest tam dzielnicowym.
W policji jestem od 21 lat, a na dzielnicy od 11.
Od 11 lat jest pan dzielnicowym tam na miejscu, policjantem jeszcze dłużej. Jakie wrażenia w kontekście tych 11 lat? Dlaczego pytam? Ponieważ ja trochę znam te tereny, na których pan jest dzielnicowym. Znałem tam, czy też bardziej znam, ludzi, którzy tam kiedyś mieszkali. No i wiem z doświadczenia, bo sam tam kiedyś przyjeżdżałem do kolegów, że nie było to zawsze spokojne osiedle. Jak jest teraz?
Nie, kiedyś to nie było spokojne. Przyjmowałem się tą dzielnicę, to osiedle było, powiedzmy, bojowo nastawione do policji. I teraz się zmieniło, bo część ludzi powyjeżdżała, część zmądrzała, pożeniła się, dzieci, te sprawy, no, to już inne nastawienie do życia mają, a ludzie też do policji mają inne nastawienie z uwagi na to, że częściej się bardziej kontaktują i rozmawiają z tymi policjantami.
Obserwuje pan inne właśnie te podejście do policji na przestrzeni lat jako pana pracy w służbie? Kiedyś było faktycznie inaczej, gorzej niż dziś?
Tak, moim zdaniem jest tak. Teraz jest znacznie lepiej, bo ja nawet chodząc po swojej dzielnicy często rozmawiam z tymi ludźmi, często mnie spotykają, dzień dobry, jakieś problemy na bieżąco przekładają i nie ma problemu. Moja komunikacja z ludźmi wydaje mi się, że jest dobra.
Czy dziś jest dużo problemów na pana osiedlu? To znaczy, czy te problemy są inne niż kiedyś, czy tych problemów jest mniej więcej tyle samo, ale po prostu się wymieniają?
Wydaje mi się, że problemów jest tyle samo, tylko że one bardziej się ujawniają, bo może wcześniej, jak nie było tego spotkania z dzielnicowym, nie było takiej rozmowy, nie było tych telefonów takich, tak przenośnych, to ludzie nie informowali tej dzielnicy, a teraz jest, nie ma problemu. Numer telefonu, proszę bardzo, jest, dzwonimy do dzielnicowego, jest taki problem, chcę osobiście przekazać to wiadomość, zawsze można się spotkać w każdej chwili, nie ma problemu, ja zawsze dojadę do tej osoby, jeśli takie ma życzenie. Porozmawiamy, problem jest na bieżąco rozwiązywany.
A propos numerów telefonu, dzisiaj porozmawiamy sobie o numerze alarmowym 112, bo dziś obchodzimy taki międzynarodowy dzień tego numeru alarmowego. Razem z nami reprezentujący Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry, panie aspirancie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od razu, jak sobie tylko pomyślałem o dzisiejszym naszym temacie, takim głównym, to od razu przyszło mi na myśl takie pytanie, czy połączenie wszystkich służb w jeden numer ułatwia wam pracę? Bo kiedyś, żeby na przykład zadzwonić z jakimś problemem, to się dzwoniło na policję 997, na pogotowie 999, a na straż pożarną 998, to każdy przedszkolak znał i wiedział. Dzisiaj mamy jeden numer, 112, okej, z perspektywy, powiedzmy, społeczeństwa trochę to ułatwia życie, ale z drugiej strony procedury, wydaje się, że to wszystko chyba trwa trochę dłużej.
Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że numer alarmowy 112, tak, jest numerem europejskim, więc wszędzie, gdzie byśmy byli, tak, w danej chwili, zawsze przez ten numer się połączymy ze służbami ratowniczymi, tak. Służy on oczywiście do zgłaszania, do powiadamiania o sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, tak, i to jest najważniejsze. Natomiast czy nam to... Może takiej wielkiej jakiejś różnicy nam to nie robi. Natomiast cieszymy się z tego, bo część zgłoszeń jest jakby przefiltrowana, weryfikowana już przez operatorów numerów alarmowych, tak? Więc do nas docierają te zgłoszenia już, że tak powiem, przesiane, tak? I już konkretnie z sytuacją. I też jakby... Tutaj operator numeru alarmowego decyduje o tym, jakie służby powiadomić, jaki rodzaj służb, tak? Czy to jest karetka, czy to jest policja, bo też jakby często się zdarzało, że były do różnych służb, tak? Dzwonią ludzie, a niekoniecznie pomocy tych służb potrzebują.
Posłużę się prostym przykładem, którego byłem absolutnym świadkiem i bohaterem między innymi. Byłem świadkiem pewnego zdarzenia drogowego, zadzwoniłem na 112, najpierw połączyło mnie z jedną panią, potem pani jedna połączyła mnie z jakimś panem, potem pan połączył mnie z drugim panem. Z trzema osobami rozmawiałem, zanim doszedłem do porozumienia z osobą, która ostatecznie stwierdziła, że no fakt, to przyjmiemy od pana zawiadomienie. Trzy osoby. Gdyby chodziło o potrącenie... Myślę, że gdyby chodziło o potrącenie, to by ta sytuacja może była szybciej rozwiązana. Natomiast było to pewne zdarzenie drogowe. Zadzwoniłem. Trzy osoby. Rozmawiałem z trzema osobami. Nikt mi nie przekona mnie nikt, że połączenie się i rozmawianie z trzema osobami, nawet jeżeli chodzi o kolizję drogową, usprawnia pracę waszej służby.
Generalnie no, nie chciałbym się odnosić do takiej sytuacji, bo nie znam szczegółów
kontekstu,
tego,
rozumiem.
Tak, kontekstu okay. i tak dalej. Z mojej wiedzy wynika też, że w momencie, gdy operator numeru alarmowego z naszego, powiedzmy, województwa jest zajęty, tak? Czyli wszystkie linie są zablokowane, to takie zgłoszenie przyjmują też operatorzy z innych centrów w innych województwach, tak? Więc być może to z takiej sytuacji wynikało.
No właśnie, bo w pewnym momencie ja się zapytałem w końcu, z kim ja rozmawiam? A pani powiedziała, tu centrum powiadania alarmowego we Wrocławiu.
No właśnie, i prawdopodobnie z tego to wynikało sytuacja. Natomiast de facto, tak według statystyk, jakie ja uzyskałem z Centrum Powiadamiania Ratunkowego tutaj u nas w Białymstoku, tak, to około 9,5 sekundy, trwa oczekiwanie na przyjęcie zgłoszenia, więc to jest dosyć szybko. Natomiast
9,5 sekundy trwa połączenie, jak rozumiem, tak. Z pierwszym człowiekiem, który pierwszy odbiera i pyta, co się stało, dokładnie. Robi rozpoznanie. A potem on przełącza nas dalej. Zemdlał mój kolega, zadzwoniłem po 112, ja przeprowadziłem 7-minutową rozmowę z kobietą, która mnie wypytała o wszystko. Szkoda, że nie zapytała moje zarobki, teoretycznie. Zapytała mnie o wszystko. Gdzie jesteśmy, co robimy, jak się czuję poszkodowany i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to są istotne informacje z perspektywy ratownika, policjanta i tak dalej, ale moim zdaniem to wydłuża czas dojazdu do poszkodowanego. Ja mam takie wrażenie.
To niekoniecznie jest tak, ponieważ oczywiście rozmowa z osobą zgłaszającą dane zdarzenie jest też po to, żeby zweryfikować, tak, czy jest to zdarzenie rzeczywiście ma miejsce, czy jest to próba jakiegoś wywołania fałszywego alarmu. Natomiast w międzyczasie inna osoba już może tą daną służbę uruchamiać, tak, łączyć się z daną służbą, przekazywać te informacje, więc dlatego czasami ta długość rozmowy nie ma wpływu na samo przyjęcie zgłoszenia i wysłanie odpowiedniej służby ratunkowej.
Mm-hmm. Nie ukrywam, że na pewno, jeżeli chodzi o koordynację działania służb, taki jeden numer 112 pewnie usprawnia w jakiś sposób wasze działania. Na przykład jak się zdarzają poważne wypadki, prawda?
Na pewno oczywiście tak, bo po pierwsze w momencie przyjęcia zgłoszenia wszystkie służby jednocześnie praktycznie dostają informacje o takim zdarzeniu, więc jakby ta czas reakcji jest dużo szybszy, tak? W innych przypadkach, gdy była potrzeba dzwonienia na różne numery telefonów do różnych służb, więc siłą rzeczy ktoś, kto pierwszy został powiadomiony, mógł przybyć wcześniej, natomiast ktoś w konsekwencji dalszego jakby trwania, więc to wydłużał się czas przybycia większości służb na miejsce.
Bardzo ciekawy temat. Myślę, że do tego tematu porozmawiamy, a dowrócimy, ale jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do przerwy. Proszę powiedzieć, czy jeżeli na przykład mam pytanie do swojego dzielnicowego, chcę się ze swoim dzielnicowym skontaktować, powinienem dzwonić na 112 czy szukać innego źródła?
Nie, w żadnym wypadku nie dzwonimy na 112. Tak jak powiedziałem, numer 112 służy do zgłaszania nagłych sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Tak, do kontaktu z dzielnicowym służy aplikacja mobilna Moja Komenda, tak, w której znajdziemy wszelkie informacje i nawet nie znając swojego dzielnicowego, czyli po prostu po adresie swojego zamieszkania znajdziemy kontakt do dzielnicowego i potem połączymy się czy z dzielnicowym, czy z daną jednostką policji za pomocą jednego kliknięcia.
Rozmawiamy o numerze alarmowym 112, bo dziś taki Międzynarodowy Dzień ku czci i pamięci tego numeru, ale rozmawiamy też o pracy i wyzwaniach pana dzielnicowego. I do pana dzielnicowego teraz pytanie mam. Z perspektywy ogromnego doświadczenia, 11-letniego doświadczenia na stanowisku dzielnicowego, jakie wyzwania stoją przed tą formacją, pana zdaniem, jeżeli chodzi o rozwój w przyszłości? Bo pan już obserwuje tę pracę, to stanowisko do jakiegoś czasu i myślę, że ma pan jakieś swoje przemyślenia.
Przemyślenia zawsze człowiek ma, tylko człowiek bazuje na tym, co jest obecnie w tej chwili i żyje z dnia na dzień. A największe problemy na dzielnicy to przeważnie są parkowanie pojazdów, których jest coraz więcej, oraz konflikty sąsiedzkie.
No to na pewno, tylko zastanawiam się jeszcze, bo pan jako doświadczony dzielnicowy na pewno ma jakieś przemyślenia dotyczące na przykład usprawnienia stanowiska pracy, na przykład usprawnienia pracy dzielnicowych. Jeżeli by pan mógł wskazać jakieś miejsce, jakieś płaszczyzny, które można byłoby usprawnić w pracy dzielnicowego, to co to mogłoby być? Pana zdaniem.
Jeszcze bliższy kontakt z ludźmi. Od ludzi się człowiek dowiaduje najwięcej tego, czego potrzebują.
Mhm. Ja muszę się wtrącić tutaj, tak, bo tak naprawdę to w ciągu tych dwóch ostatnich lat, od 2016 roku, gdy został wprowadzony program dzielnicowy Bliżej Nas, powiem szczerze, że olbrzymi przeskok. My jako dzielnicowi, tak, wykonaliśmy i to przede wszystkim jest oczywiście możliwość i otrzymaliśmy te telefony komórkowe, tak, jakby indywidualnie, które umożliwiają bezpośredni kontakt z osobami. Otrzymaliśmy pocztę e-mail, tak? Każdy dzielnicowy ma stanowisko komputerowe, na którym może odbierać, korespondować z tym lokalnym społeczeństwem, plus telefony, plus aplikacja mobilna. To trzy rzeczy, które w znakomity sposób jakby pomogły nam, dzielnicowym, wykonywać nasze prace.
A co mogłoby jeszcze pomóc? Mówił pan o większej komunikacji z ludźmi.
Tak, ale to trzeba być obecnym wśród ludzi i ludzie sami przyjdą i sami poinformują.
Naprawdę? To już są takie czasy, że ludzie sami przychodzą do policjantów?
Tak, to nie ma problemu. No, nie, mówię, ja
kiedyś tak nie było chyba.
Nie, kiedyś było całkiem inaczej, chociaż różnie do tego można podchodzić. Ale ja obecny, będąc na dzielnicy, ja chodząc po dzielnicy, czy jeżdżąc tam tym samochodem, zawsze z ludźmi rozmawiam, zawsze przechadzam się, rozmawiam, zajdę tu do sklepu, tam do z panią, którą widziałem kiedyś, miała problemy kilka lat temu, teraz już nie ma. Na przykład zawsze jest kwestia porozwiązania, zawsze jakaś informacja, coś, co dotyczy policji, zawsze ci ludzie mogą przekazać.
Trzeba znacznie podkreślić jakby rolę dzielnicowego w tym teraz lokalnym społeczeństwie, tak? Dzielnicowy już nie kojarzy się tylko z osobą egzekwującą prawo, tak? Stosującą jakąś tam represję prawne, tak? Teraz dzielnicowy to przede wszystkim osoba, która służy ludziom, pomaga im w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
W związku z tym, że pojawiło się więcej dróg komunikacji z panami dzielnicowymi, proszę o odpowiedź na pytanie, a jak to jest z donosami? Czy pojawiają się jeszcze donosy? Czy ludzie lubią i donoszą na siebie anonimowo? Czy raczej jest to na zasadzie dzień dobry, ja tu dzwonię spod piątki. Pamięta pan, dzwoniłem jakiś czas temu pod siódemką, ciągle imprezy.
Nie, są, powiedzmy. No, to
anonimowe zgłoszenia cały czas funkcjonują.
Tak, to może jest całkiem. Tak. I człowiek, taki dzielnicowy, jak otrzyma taką informację, zawsze ją weryfikuje.
Ale dużo pan dostaje takich informacji? W ciągu na przykład ostatniego tygodnia.
Kilka. Powiedzmy, no na palcach jednej ręki nie można policzyć, ale to jest wszystko do zweryfikowania, bo czasami ludzie mówią prawdę, a czasami chcą pozrobić po złośliwości sąsiadowi.
No bo tak się właśnie domyślam, że nie wszystkie takie zgłoszenia muszą być realne, a większość z nich jest po złośliwości czy rzeczywiste?
Rzeczywistych.
Jednak rzeczywistych,
większość jest rzeczywistych. To jest weryfikacja i rozmowa z tym człowiekiem, na którą ten niby donos padł.
A proszę powiedzieć, nawet jeżeli przychodzi taki donos do pana, jako do dzielnicowego, to pan się domyśla, kto to mógł napisać i zasięga pan bezpośrednio informacji w cztery oczy, czy raczej bazuje pan na tym, co pan otrzymał?
Nie, mogę się domyśleć, kto to napisał, kto to zrobił, ale bazuję na tym, co otrzymałem. Nie idę do tej osoby, o której donos padł.
Zastanawiam się, bo wy gwarantujecie 100% anonimowości. Przecież jeżeli ktoś coś do was zgłasza, to raczej zatrzymujecie dla siebie taką informację, kto i co wam powiedział. Dlaczego ludzie się boją?
Dalej się boją złośliwości ludzkiej. Bo na przykład sąsiad za głośno słucha muzyki, tak, a później będzie zrobił jeszcze bardziej intensywnie albo w jakiś inny sposób się po prostu na tym człowieku mścił. Więc oni nie chcą być, chcą być anonimowi. Ja ich całkowicie rozumiem.
No tak, kwestii. Ale z drugiej strony na pewno pan przemyca takie treści w spotkaniu ze swoimi mieszkańcami, że chyba najlepiej i najłatwiej jest załatwiać te konflikty sąsiedzkie pomiędzy sobą, a nie poprzez policję.
Tak, oczywiście. Zawsze informuję, żeby to najlepiej było do tego. Niektórzy jednak dochodzą do wniosku, że wolą jednak to robić przeze mnie.
Mhm. Czy dzielnicowy to trudne zajęcie z perspektywy 11 lat? Na stanowisku?
Bardzo trudne, ale fajne i ciekawe. Bardzo ci fajne i ciekawe, bo masz bardzo, bardzo bliski kontakt z ludźmi. Bo to na tym polega rola dzielnicowego. Być w tych ludzi, rozmawiać z nimi. Niektórzy się patrzą krzywo na ciebie, ale fajnie jest na przykład na... Dzisiaj uczestniczyłem w akcji Błysk na ulicy Puławskiej. Zawsze z dzieciakami jest fajnie, miło, sympatycznie, bo niektórzy dzieciaki podbiegną, ci piątkę przybiją, żółwika, te sprawy. Wiedzą, kim jestem, wiedzą, że ja jestem dzielnicowym. Rodzice często, bardzo często podchodzą, mówią, dzień dobry, przychodzą, czy zadają, czy panie, z którymi rozwiązywałem wcześniejsze problemy, rozmowa z nimi, uśmiech. To jest bardzo miłe, sympatyczne, budujące na tej pracy.
To reasumując wątek dzielnicowego, to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. Tak mi się wydaje.
Dla mnie też bardzo się zmieniło, bo jako na pracy 11 lat na tej dzielnicy, to jest bardzo, jest różnica między tamtym, co przyjąłem, a teraz obecnym czasem.
No, ale też podejście do policjantów zmienia się, prawda, panie aspirancie?
Oczywiście, że tak. No też wysoka pozycja w rankingu zaufania instytucji publicznych, policji, tak? Przez wiele tygodni jesteśmy na pierwszym miejscu z bardzo wysokim poparciem. To jest coś, co jakby... Motywuje nas też do dalszej wytężonej pracy.
Żeby poprzeć pana słowa, to dodajmy, że z ostatniego, najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że uwaga, 94% badanych mieszkańców województwa podlaskiego czuje się w swoim miejscu zamieszkania bezpiecznie. 94% to zaledwie 6% albo, no nie wiem, albo wyjechało, albo nie, no pewnie więcej wyjechało, albo może nie otworzyło, no, albo spało. W każdym razie, wracamy do tematu numeru 112, bo trochę mnie to niepokoi. W jakich sytuacjach powinniśmy z tego numeru w takim razie, w jakich sytuacjach powinniśmy z tego numeru korzystać?
Nie ma katalogu zdarzeń zamkniętego, tak, ale przede wszystkim są to pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, przypadki użycia przemocy, nagłe omdlenia, utraty świadomości, poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienia, przypadki porażenia prądem, rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję między innymi lub inne jakieś takie nagłe zdarzenia, tak? No ważne jest, żeby nie dzwonić, nie wiem, z katarem, bo takie sytuacje też się zdarzają, nie dzwonić, nie pytać się, co zrobić, gdy dziecko ma silną gorączkę, tak? I tego typu rzeczy. To jest też jakby, no, blokowanie numeru alarmowego, to jednak jest sytuacja, w której możemy uniemożliwić komuś znajdującemu się w trudnej sytuacji, w zagrażającej życiu, kontakt z operatorem.
Bo tak naprawdę, tak w ogóle, to powinniśmy naszą rozmowę rozpocząć od tego, czym jest numer 112 i uświadomić wszystkim słuchaczom, że ten 112 ma ratować życie, a Dokładnie. Nie tłumaczyć, gdzie są otwarte apteki całodobowe. To nie jest infolinia.
Oczywiście, że tak. Mało tego, chyba ustawodawcy też wychodząc naprzeciw tym kierunku idąc, tak, od końca bodajże 17 roku do kodeksu wykroczeń doszedł nowy przepis, tak, to jest właśnie blokowanie numeru alarmowego, tak.
Mhm. I za to można zarobić.
Za to można zarobić, jest to kara grzywny bodajże, tak, do 1500 zł, tak, a w przypadku uruchomienia sił ratunkowych, tak, dodatkowo można sąd jeszcze orzec nawiązkę w wysokości 1000 zł, więc de facto jakieś takie fałszywe powiadomienie poprzez numer alarmowy, tak, może nas kosztować 2500 polskich złotych.
Wiemy mniej więcej, w jakich sytuacjach powinniśmy i w jakich sytuacjach nie powinniśmy też dzwonić pod numer alarmowy 112. Ten numer, przypominamy, że ma ratować życie.
Życie,
ma,
zdrowie lub mienie.
Dokładnie. I niech on do tego służy. Niech nie służy nam do tego, aby zapytać, co zrobić, kiedy dziecko ma wysoką gorączkę, bo z tym to najczęściej chyba już się zwracamy w stronę internetu. Doktor internet wie wszystko. Ale też w internecie też nie szukajmy rozwiązania wszystkich sytuacji, bo to nie jest tak do końca. Po prostu idźmy do lekarza, jeżeli nam coś dolega. I już w sytuacjach alarmowych 112 i tego się trzymajmy. Bardzo serdecznie panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie w studiu. Naszymi gośćmi byli aspirant sztabowy Jan Bachmura, starszy dzielnicowy z 4. Komisariatu Policji w Białymstoku, dzielnicowy fragmentu osiedla Nowe Miasto i aspirant Wojciech Kosikowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który ma jeszcze dla państwa pewną ciekawą informację, taką nawet ciekawostkę. pustkę, bym rzekł.
Tak, tu w nawiązaniu do słów Dzielnicowego, który mówił o tym dobrym kontakcie z dziećmi, tak, to ja chciałbym Państwu przekazać taką informację, że w dniu dzisiejszym już za chwilę będzie rozstrzygnięcie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, nastąpi rozstrzygnięcie drugiej edycji najbardziej popularnego dzielnicowego w Białymstoku pod nazwą Mój Przyjaciel Dzielnicowy, a ciekawością w tym jest jakby to, kto wskazywał tych dzielnicowych. Ano,
no, zaczyna się ciekawie robić.
Tak. Były to nasi uczniowie, nasze dzieci uczące się w klasach 1-3. Konkurs ten był poprzedzony, że tak powiem, kampanią dzielnicowych, którzy dzieci w tych klasach odwiedzali w swoich szkołach, rozmawiali, przeprowadzali spotkania profilaktyczne, rozmawiali na temat bezpieczeństwa i w ruchu drogowym i ogólnie funkcjonowania w przestrzeni publicznej i na tej podstawie dzieci miały sportretować swojego dzielnicowego i przesłać te prace plastyczne do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, gdzie komisja konkursowa na podstawie ilości wpłyniętych prac wybierała tego najbardziej popularnego dzielnicowego i tu mogę troszeczkę może uprzedzę fakty, być może już te osoby wiedzą, rozdały, dostały oczywiście swoje te wyróżnienia, natomiast pierwsze miejsce zajął młodszy aspirant Piotr Tołczyk z Komisariatu 4 Policji w Białymstoku. Drugie miejsce zajęła młodszy aspirant Paulina Sidorska z Komisariatu 3 Policji w Białymstoku, a trzecie miejsce starszy sierżant Dominika Fajkowska, również z Komisariatu 4 w Białymstoku. Oczywiście wśród dzieci uczestniczących w tym konkursie również zostaną rozlosowane nagrody.
Gratulujemy bardzo serdecznie. Poszczegóły odsyłamy na stronę Podlaskiej Policji, tam na pewno więcej informacji i szczegółów, ale zdjęcia też mamy i te udostępnimy na naszej stronie na www.radiobiałystok.pl. To tyle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, Panom dziękuję za wizytę w studiu i do usłyszenia za tydzień.